Skończyliśmy tydzień temu na stwierdzeniu, że chrześcijaństwo nie jest religią, lecz osobistą relacją z Jezusem. Ale pojawiło się też pytanie, czym jest religia, nie? W jaki sposób należy ją zdefiniować. I teraz, można oczywiście to zrobić na wiele różnych sposobów. Całe grube tomy na ten temat napisano. Ale podchodząc do tego z językowego, czyli lingwistycznego punktu widzenia, łacińskie religio, słowo religio, oznacza związek albo związanie, a tak naprawdę ponowne związanie. Nie? Re to jest ten przedrostek. I tu są różne teorie. Najprawdopodobniej to pochodzi od słowa religare, co oznacza właśnie ponownie związywać. Nie? Czyli religia jest niczym innym, znów z językowego punktu widzenia, jak związaniem, jak jakimś związkiem, czyli więzią. Słuchajcie, jeśli tak na to spojrzymy, to nie powinniśmy mieć problemu, nie? Ze stwierdzeniem, że chrześcijaństwo jest religią, ponieważ ono wiąże nas. Z kim? No przede wszystkim z Chrystusem, ale ponieważ Chrystus jest głową ciała, którym jest Kościół, no to oczywiście wiąże nas z wszystkimi innymi. W jaki sposób nas wiąże? No tu warto wspomnieć co najmniej o dwóch rzeczach, nie? Pierwsza to jest co? No tym, że tak powiem, co na takim bardziej wewnętrznym wymiarze nas wiąże, to jest oczywiście wiara, zaufanie. A zewnętrznie co nas wiąże? No chrzest, nie? Słuchajcie, to jest ciekawe, że tak naprawdę gdybyśmy szukali słowa chrześcijaństwo w Biblii, to go nie znajdziemy, nie? Znajdziemy słowo chrześcijanie. Ale gdzie po raz pierwszy to słowo się pojawia? Dzieje apostolskie, zdaje się, 13 rozdział. Tam ludzie, którzy nie byli chrześcijanami, zaczęli nazywać pewnych ludzi chrześcijanami, nie? W Antiochii to było. Na jakiej podstawie? Skąd oni wzięli, że ci są chrześcijanie, a tamci nie są? No, na podstawie tego, że ci ludzie coś robili. Na przykład co? Na przykład zostali ochrzczeni, nie? Albo na przykład przychodzili na zgromadzenia wspólne Kościoła, nie? To jest tak jakby zewnętrzny znak, który mówi nam, ale też ludziom na zewnątrz, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest chrześcijaninem. Zgadza się? Nie? Ale znów, czym jest chrzest? No chrzest jest znakiem czego? Związania, przynależności. Przynależności do Boga, ale też przynależności do siebie nawzajem. Nie? Więc religia jako związanie, czy też związek, albo więź, to jest coś, z czym nie powinniśmy mieć absolutnie żadnego problemu. Oczywiście można mówić, próbować zdefiniować religię na inne sposoby. Nie? I socjologowie tutaj dużo mają do powiedzenia na temat tego, czym jest religia. Słuchajcie, znów, dużo można było na ten temat mówić. Ja się odwołam tylko i wyłącznie do jednego pana, który często jest traktowany jako tak naprawdę ojciec założyciel socjologii, a który się nazywa jak? Kto kończył pedagogikę? Nikt. Emil Durkheim, Francuz. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja mówię, że cokolwiek Emil Durkheim powiedział, to jest taki amen, prawda, od początku do końca. Nie. Nie, on patrzył na religię z punktu widzenia czysto socjologicznego. On nie badał tam kwestii jakichś metafizycznych, nadprzyrodzonych. Tym się nie zajmował, bo mówi, ja nie jestem teologiem. Ale religia jest czymś bardzo ciekawym właśnie z socjologicznego punktu widzenia. Nie? Durkheim nawet stwierdził, że religia tak naprawdę stanowi źródło wszelkiej wspólnoty i wszelkiej ludzkiej społeczności. Słuchajcie, no, kiedyś to tak było. Nie? Było jakieś plemię. I co to plemię tak naprawdę jednoczyło? Co ich łączyło razem? No, religia, nie? Religia, którą co cechowało? Wspólne uczestnictwo. W czym? W pewnych ceremoniach, nie? W pewnych obrzędach. Obrzędy inicjacji i innego rodzaju obrzędy. I słuchajcie, to tak naprawdę później zaczęło funkcjonować w odniesieniu do społeczeństw, które, że tak powiem, nawet oddaliły się od religii jako takiej. ze względu na to, że każde społeczeństwo, każda wspólnota potrzebuje pewnego obrządku, pewnych znaków, pewnych symboli, które będą definiować i wyrażać jednocześnie tożsamość danej wspólnoty. Niektórzy z was pamiętają jeszcze czasy PRL-u, nie? I Związku Radzieckiego. Tam było mnóstwo elementów religijnych w życiu publicznym, zgadza się? Były wspólne zgromadzenia, były wspólne ceremonie, na przykład ceremonia inicjacji, nie? Różnego rodzaju. Ja bym powiedział, że nawet w społeczeństwach, czy to komunistycznych, czy z drugiej strony faszystowskich, czy nazistowskich, nie? Ten element był bardzo mocno wyeksponowany. Oglądaliście filmy, więc pamiętacie. Może sami też uczestniczyliście jeszcze w tego typu, no faszystowskich może nie. Chyba, że w zeszłym roku byliście na Marszu Niepodległości, to tak. Słuchajcie, Durkheim mówi ciekawą rzecz, że idea społeczności jest duszą religii. Co to znaczy? No, że religia funkcjonuje tak naprawdę po to, aby jakaś wspólnota mogła zaistnieć, nie? Religia tworzy wspólnotę. Religia jest źródłem wspólnoty. Religia jest tym, czym wspólnota się tak naprawdę karmi. I oczywiście to może być religia taka czy owaka. To może być nawet coś, co nie wiem, moglibyśmy nazwać neoreligią, nie? Jak różnego rodzaju obrzędy, symbole funkcjonujące w państwach na przykład ateistycznych, jak w Związku Radzieckim, nie? Ale jak tak się przyjrzymy tak naprawdę tym symbolom, ceremoniom, obrzędom, one bardzo przypominają ceremonie i symbole i obrzędy religijne. Durkheim mówi też, że życie religijne jest skoncentrowanym wyrazem życia zbiorowego. Co to znaczy? Nie? Że jednocześnie jest źródłem, religia jest źródłem życia wspólnego, ale z drugiej strony religia jest też takim skoncentrowanym wyrazem tego życia wspólnego. Święta dokładnie temu służą. Nie? Co jest skoncentrowanym wyrazem życia zbiorowego nas Polaków? Nie? Ja nie chcę tu zaczynać dyskusji jakichś politycznych, ale niedługo będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. Będą różnego rodzaju imprezy. Będziemy wywieszać flagi. Mówię ogólnie, generalnie, nie będę sprawdzał, czy wywieszyliście, czy nie. Nie, ale słuchajcie, świętowanie jest właśnie wyrazem, nie? Źródłem, ale razem wyrazem skoncentrowanym życia wspólnego. Nie? To jest źródło, a zarazem wyraz naszej tożsamości. Nie? Rozpoznajemy pewne wydarzenia w historii jako, jak to się brzydko mówi, konstytutywne, nie? Dla naszej zbiorowej tożsamości jako grupy. Kościół także ma swoje źródło, jak i wyraz, nie? W pewnych ceremoniach. Taką ceremonią powszechną czy tygodniową jest właśnie nabożeństwo. Ale takim wyrazem jest na przykład chrzest. Takim wyrazem tej zbiorowej tożsamości jest co? Święta, które obchodzimy oprócz niedziel. Nie? Wspominamy i przypominamy te najważniejsze wydarzenia, które są źródłem naszej tożsamości. Zwyczaje, jakie kultywujemy, nie? Są również wyrazem naszej wspólnej tożsamości. W ten sposób się nawzajem rozpoznajemy, ale w ten sposób też na przykład nasze dzieci... Nie chciałbym się za bardzo żargonem tutaj posługiwać. W ten sposób nasze dzieci tak naprawdę wychowujemy, a wychowanie polega na czym? Na kształtowaniu ich charakteru, na kształtowaniu ich drugiej natury. Nie? W jaki sposób to robimy na przykład? Nie, to staje się dla dzieci pewnym punktem odniesienia, ale też pewnego rodzaju gesty, zachowania, pozdrowienia są, nie? Czymś, czego dzieci jak się nauczą, no to dla nich to będzie normalne i oczywiste, nie? Teraz, że tak powiem, to nie do końca funkcjonuje. Kiedyś na przykład chrześcijan można było rozpoznać po czym? Po sposobie, w jaki się pozdrawiali, nie? Dzisiaj jak się popatrzy na ludzi witających czy pozdrawiających się na ulicy, to tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest chrześcijanin, czy muzułmanin, czy ateista. Ale kiedyś jak chrześcijanie się pozdrawiali? Na przykład mówili szczęść Boże, nie? Na co należy odpowiedzieć jak? Bóg zapłać, nie? Myśmy to odrzucili z takich czy z innych powodów, ale generalnie rzecz biorąc przez wieki tak to funkcjonowało, nie? Albo niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus. Nasze cześć tak naprawdę jest skróconą wersją, nie? Szczęść Boże, nie? Bo mamy tendencję do skracania wszystkich rzeczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A jaka jest odpowiedź na to? Na wieki wieków amen. Czy i Maryja, wieczna dziewica. Widzicie, tutaj w pozdrowieniach już byśmy byli w stanie rozróżnić, nie? Między protestantem a katolikiem. Oczywiście za tym wszystkim, nie? Za tym, co zewnętrzne, kryje się pewna wewnętrzna rzeczywistość, którą Durkheim określa jednolitym systemem wierzeń. Innymi słowy, żeby grupa była grupą, musi się zgadzać co do pewnych fundamentalnych prawd, albo przynajmniej co do pewnych fundamentalnych praw etycznych, nie? Rządzących naszym zachowaniem, tym, w jaki sposób się do siebie nawzajem odnosimy. Nie? I tutaj oczywiście w przypadku chrześcijaństwa powinniśmy wskazać na co? No, dekalog, nie? Byłby takim przykładem. Nie? To jest coś, w co my wierzymy, coś, co uważamy za rzeczywiście jakby podstawę etyki, czyli tego, jak powinniśmy się nawzajem traktować. Oczywiście możemy wyjść poza to, czy powinniśmy nawet, nie? Apostolskie na przykład wyznanie wiary mówi nam o tym, że Bóg, wierzymy w Boga Trójjedynego. Co więcej, że wierzymy w Boga, który jest obecny w historii i działa w historii. Zwróciliście uwagę na to kiedyś, że wszystkie te starożytne wyznania wiary odnoszą się oczywiście w pewnym sensie do takich wiecznych dogmatów i prawd, ale z drugiej strony do wydarzeń historycznych, nie? Więc to, że nasze wyznanie wiary wygląda tak, a nie inaczej, jest wyrazem tego naszego wspólnego systemu wierzeń, w którym wierzymy nie tylko, że Bóg istnieje, ale że Bóg jest jakąś konkretną osobą, że cechują go takie, a nie inne cechy charakteru, ale też to, że Pan Bóg jest obecny w historii. Nie? Działa w historii. Jakby przemierza tę historię razem z nami. Durkheim mówi też, że religia dostarcza sił dyscyplinujących, łączących i ożywiających społeczeństwo. Dyscyplinujących, nie? Nie lubimy za bardzo dyscypliny, chyba że na przykład siedzimy w poczekalni na lotnisku, mamy 4 godziny do następnego samolotu, a tu obok nas pojawia się bachor. Bachor, którego cechuje co? No, że tarze się non-stop po ziemi, drze się tak, jakby go ze skóry obdzierano i solą posypywano, nie? A rodzice ignorują go. Przez 5 minut, 10, 15, pół godziny, nie? Wtedy nagle stajemy się zwolennikami dyscypliny i surowego wychowania dzieci. Dostarcza, nie, innymi słowy, dyscyplina wyznacza pewne granice. Granice, które oczywiście są podyktowane tymi systemem wierzeń. Nie? Pewne zachowania uważamy za słuszne i godne pochwały, a pewne zachowania uważamy za no, nie tylko, że niegodne pochwały, ale wręcz godne ukrócenia. Jeśli ktoś kradnie, powinien przestać kraść, na przykład, nie? Jeśli ktoś składa fałszywe świadectwo, no to wyraźnie przekracza granice, które jesteśmy w stanie tolerować ze względu na pewne wierzenia, które wspólnie dzielimy. A dlaczego nie powinniśmy składać fałszywego świadectwa? No bo Pan Bóg jest Bogiem prawdomównym, nie? Kiedy On składa świadectwo, to po pierwsze to świadectwo jest pewne, On nie zmienia swojego zdania, On nie odwołuje swoich obietnic, a co więcej, ciekawe, nie? Pan Bóg nigdy nie oczekuje od nas, że uwierzymy Mu na słowo. Zgadza się? Pan Bóg zawsze daje nam składa podwójne, co najmniej świadectwo. W liście do Hebrajczyków o tym mówimy, nie? Że Pan Bóg dał nam obietnicę i potwierdził tę obietnicę przysięgą. Nie? Co więcej, Pan Bóg potwierdza tę obietnicę z znakami, które otrzymujemy od Niego. Nie? Pan Bóg uczy nas tego, że po pierwsze należy być człowiekiem, która składa prawdziwe świadectwo, ale nasze świadectwo, żeby inni mogli je łatwiej przyjąć, powinno być zawsze poparte czymś jeszcze, oprócz naszych słów. Religia jest też dostarcza sił łączących, o tym mówiliśmy, ale też ożywiających społeczeństwo. W jaki sposób religia ożywia społeczeństwo? W jaki sposób chrześcijaństwo ożywia nas? No na przykład dając nam nadzieję. Nadzieję czegoś konkretnego. Ja wiem, że czegoś konkretnego. Nie, nazwijmy, że to jest nadzieja pełni królestwa. Albo nadzieja nowej Jerozolimy. Albo nadzieja nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Nie? To jest coś, co tak naprawdę nas napędza. Nie? To są może abstrakcyjne trochę dla większości z nas nadzieje, nie? Ale to może być nadzieja tego, że kiedyś nam się poprawi. Nie? Albo nadzieja tego, że kiedyś spotkamy się z tymi, którzy od nas odeszli. Nie? I ta nadzieja jest kultywowana w Kościele przez Kościół. Znakiem tej nadziei jest oczywiście nie tylko zwiastowanie słowa, ale przede wszystkim stół, wokół którego się gromadzimy. Nie? To jest ta nadzieja, która nas napędza. To jest ta nadzieja, która ożywia nas jako społeczeństwo. I znów, ponieważ te nadzieje są podobne, nie? Dlatego tworzymy pewną grupę, pewną wspólnotę. Ponieważ koniec końców oczekujemy na spełnienie tych samych obietnic. Durkheim znów wskazuje na pewne symbole, które są ekspresją i projekcją przekonań i przedstawień zbiorowych. Bez symbolizmu tak naprawdę żadna grupa nie jest w stanie funkcjonować. Nie? Nawet te takie anarchizujące grupy prędzej czy później tworzą co? Stosują dyscyplinę w stosunku do członków grupy. To jest ciekawe, nie? Że anarchiści są bardzo zdyscyplinowanymi grupami, zwłaszcza kiedy chodzi do rozróżnienia na tych, którzy należą do grupy, a na tych, którzy nie należą. Zgadza się? Jeśli chcesz być punkiem, to co? To nie możesz przyjść z długimi włosami. Zgadza się? Jeśli chcesz być hipisem, to nie możesz przyjść z irokezem na spotkanie grupy, nie? Słuchajcie, grupy anarchizujące, odwołujące się do marzenia o lataniu, nie? Odrywania się od grawitacji, co? Głoszące wolność, tak naprawdę są często o wiele bardziej i dokładnie zdefiniowane, przynajmniej w swoich granicach, niż inne grupy, które na swoich sztandarach nie wymalowały litery A wpisanej w kółko. Także te grupy potrzebują pewnych rytuałów, nie? Pewnych spotkań, pewnych ceremonii. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie uciec od tego. Ja nigdy nie byłem punkiem ani hipisem, ale moi koledzy byli. Słuchajcie, no ich spotkania zazwyczaj wyglądały w bardzo podobny sposób, nie? Każde. Nie w 100%, no ale zazwyczaj. Nie? No tego oczekujemy od spotkania punków, anarchistów czy hipisów. Tak jak czegoś konkretnego oczekujemy od spotkania, nie wiem, komunistów czy zwolenników wolnego rynku. Nie? Każda grupa tworzy swoje symbole, swoje ceremonie, swoje rytuały. Nie ze względu na to, że tak po prostu funkcjonujemy, inaczej nie możemy. A jeśli nie będziemy mieli symboli, ceremonii i granic, no to tak naprawdę grupy nie ma, nie? Bo co ją zdefiniuje, co ją określi? Czy chrześcijaństwo jest w tym znaczeniu religią? No wydaje mi się, że tak. Ale jest czymś jeszcze, nie? Jest nie tylko tym. Ze względu na ten element, który moglibyśmy nazwać nadprzyrodzonym, nadnaturalnym. Nie? Ze względu na to, że No, to nie jest tylko i wyłącznie system pewnych zasad etycznych, do których się odwołujemy. Nie? Chrześcijaństwo nie jest klubem konserwatystów na przykład. Nie? Chrześcijaństwo nie jest klubem zwolenników wolnego rynku czy jeszcze czegoś innego. Zgadza się? Nie? Chrześcijaństwo, że tak powiem, opiera się na czym? Koniec końców na wierze w trójjednego Boga, który objawił nam się w Chrystusie na krzyżu i który przemawia do nas z Pisma, z kart Pisma Świętego. Generalnie rzecz biorąc, to są te aspekty chrześcijaństwa, których socjologia nie jest w stanie opisać, nie? A nawet nie powinna pretendować do ich opisania. Oczywiście, i słuchajcie, jeśli chodzi o to osobiste zaangażowanie, to wydaje mi się, że chrześcijaństwo tutaj też się nie różni od innych grup. Nie? Bo każda grupa oczekuje osobistego zaangażowania. Nie? Oczekuje czegoś więcej niż tylko jakby zewnętrznego uczestnictwa. Przychodzenia na spotkania. Brania udziału w takich, a nie w innych ceremoniach. Nie? Każda grupa oczekuje tego, że każdy członek będzie naprawdę wierzył, będzie przekonany co do systemu pewnych wartości, nie? I pewnych nadziei, które dana grupa reprezentuje. Nawet w Związku Radzieckim tak było. Nie? Oczywiście. Cała wierchuszka to byli ludzie zazwyczaj bardzo cyniczni, nie? Którzy wiarę już dawno stracili i byli zainteresowani w tym, żeby system przetrwał, no, z innych powodów niż te, o których gdzieś tam na początku mówił Lenin, a przed nim jeszcze Marx. Ale zobaczcie, nie, oni oczekiwali od ludzi, od mas, że oni autentycznie będą wierzyć w ideały marksizmu-leninizmu, nie? Że oni, że nasiąkną ludzie tymi wartościami i będą się nimi kierować. Nie? Nikt nie powiedział, a dobra, pal licho, nie wierzymy w to nic, nie? Tak naprawdę chodzi nam o co? Żeby zawojować cały świat, nie? Nie. Ta przykrywka, oczywiście hipokrytyczna strasznie, była cały czas zachowana i od mas oczekiwano, że one będą święcie, autentycznie wierzyć i gdy przyjdą na, nie wiem, akademię z okazji 1 maja, czyli zakończenia II wojny światowej, że jak wszyscy będą krzyczeć urra, to będą to krzyczeć z głębi serca, nie? Z pełnym przekonaniem. Także to, że od chrześcijan oczekuje się wiary, zaangażowania, poważnego traktowania chrześcijaństwa, nie? To znów, to nie jest jakimś czymś, co wyróżnia chrześcijaństwo od innych religii, czy czymś, co wyróżnia chrześcijaństwo od innych, nazwijmy to, światopoglądów. Nie? Różnica jest na to, jakie my wartości reprezentujemy, skąd je czerpiemy, a przede wszystkim różnica wynika właśnie z tej nadprzyrodzonego elementu, który znajdujemy w chrześcijaństwie. To co, chrześcijaństwo jest religią? Jest. Czy jest tylko i wyłącznie religią? Nie. Jest czymś więcej. Nie? Ale jest czymś więcej nie ze względu na akcent położony na osobiste zaangażowanie, ale jest czymś więcej ze względu na to, że nie, ta więź, o której mówimy, ma być przede wszystkim więzią z Chrystusem. Albo przez Chrystusa z trójjedynym Bogiem objawionym w Chrystusie na krzyżu. Nie? To jest ta główna różnica. A cała reszta jest wyrazem tej różnicy. Pewne mechanizmy są takie same, ale znów nie poprzestajmy na mechanizmach. Kiedy Durkheim mówi o systemie symboli na przykład czy ceremonii, to nie chodzi o to, że my mamy sobie teraz usiąść i wymyśleć takie albo inne. Nie? One muszą w jakiś sposób wynikać z faktu, że trójjedyny Bóg objawił nam się w Chrystusie na krzyżu. Nie? To, że nasze nabożeństwo wygląda tak, a nie inaczej, też musi w jakiś sposób z tego wynikać. Nie? Nie tylko nasze nauczanie, ale także nasze praktyki, nasze ceremonie muszą wynikać, muszą być wyrazem tej podstawowego naszego wyznania wiary. Jak najbardziej. Osobiste zaangażowanie. Tak i amen. Nie? Bo bez tego będziemy albo bardzo powierzchownymi chrześcijanami, albo nie daj Boże, prędzej czy później staniemy się hipokrytami, którzy uczestniczą cieleśnie w ceremoniach na przykład, słowami swoimi składają wyznanie wiary, ale tak naprawdę w ich sercu może nie ma wrogości wobec tego, ale nie ma, że tak powiem, jakiegoś żadnego głębszego zaangażowania. Tak? Wszyscy kiwają głowami. No dobrze. Czy może istnieć wspólnota bez zasad? Księga Sędziów. Ostatni werset tej księgi. Być może jak sobie damy spokój z teologią przymierza, przejdziemy do Księgi Sędziów. To jest bardzo ciekawa księga, bardzo zaniedbana. Ale ostatni werset tej księgi jest wielce, wielce wymowny. Pamiętacie go? Kiedyś jako dziecko na szkółce niedzielnej musiałem się na pamięć tego nauczyć. No dobrze, przeczytam wam. Ostatni, łatwo jest zapamiętać, bo to jest sam koniec. Księga Rut to nie, Księga Sędziów. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co sam uważał za słuszne. Słuchajcie, Księga Sędziów jest naprawdę, to jest księga fascynująca ze względu na to, że mamy, znajdujemy w niej świadectwa wielkiego heroizmu, nie? Bohaterów wiary, autentycznych, o których także list do Hebrajczyków wspomina, nie? A z drugiej strony to jest księga, w której widzimy rozpad Izraela jako wspólnoty wiary. Ona opisuje, w jaki sposób ten rozpad następuje, ale koniec końców puenta jest taka, że ten rozpad nastąpił dlatego, że każdy robił to, co chciał. To, co uważał sam za słuszne. Nie? Zobaczcie, to jest ważne. Nawet w świetle tej teorii Durkheima. Bo jeśli każdy robi to, co sam uważa za słuszne, a nie ma tego czynnika łączącego, nie? Jeśli to, co ja uważam za słuszne, jest czymś innym niż to, co Gniewko uważa za słuszne. I słuchajcie, nie mówimy o sprawach takich jak, nie wiem, kolor, na który kuchnię sobie pomalujemy, nie? Mówimy o tych najważniejszych zasadach etycznych, których na przykład się kierujemy w życiu, w codziennym postępowaniu, nie? To nic nas nie będzie łączyć. Ja nie tylko, że nie będę miał z nim nic wspólnego, ale prawdopodobnie prędzej czy później, jeśli nasze drogi się skrzyżują, to również nasze szpady się skrzyżują. I świadectwo tego też znajdujemy w Księdze Sędziów. Na przykład w postaci Szamgara, który był rolnikiem, a którego drogi skrzyżowały się z drogami Filistynów, którzy z kolei byli jak Tatarzy, nie? Których podstawą egzystencji było łupiestwo. A kiedy rzemieślnik albo rolnik spotka się z łupieżcą, no to oczywiście są ludzie, których dzieli wszystko. Nie? Zawsze, prędzej czy później, w takim przypadku dojdzie do zderzenia i do walki, do wojny. Tu niestety łupieżcy się zdziwili rezultatem tego zderzenia. Księga Przysłów na przykład 29:18. Nie. Tego nie będę wam czytał. Złota zasada. Ewangelia Mateusza 7:22. Wszyscy harcerze powinni to na pamięć znać. Zgadza się? Wszystko więc, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Nie? To w ogóle ciekawy fragment mówiący na temat relacji pomiędzy prawem i przepisami, a naszym codziennym życiem w naśladowaniu Chrystusa. Nie? Czyńcie innym to, co chcielibyście, żeby im czynili. Słuchajcie, tam gdzie ta zasada nie funkcjonuje, to dla takiej grupy, dla takiej wspólnoty nie ma przyszłości. Nie? Bo jeśli ludzie w jakiejś grupie kierują się zasadą taką, że nawzajem na sobie żerują, prędzej czy później taka grupa się rozpadnie. No bo po co, nie? Oczywiście przez jakiś czas będzie funkcjonować, nie? Ale z innych powodów. Znów, wspólnota bez zasad nie jest wspólnotą, nie? Oczywiście, słuchajcie, z zasadami, z przepisami, z przykazaniami zawsze można przesadzić, nie? Można ustanowić tak wiele zasad, przepisów i przykazań, że życie stanie się wręcz niemożliwe, nie? Przerost biurokracji do czego prowadzi? No do tego, że na przykład ludziom się nie chce i nie opłaca otwierać własnych firm, nie? Bo mówią, po co ja mam się z tym w ogóle zmierzyć, nie? To jest jak walka Dawida z Goliatem. Z góry przegrana, nie? Oczywiście, można przesadzić. Ale z drugiej strony, jeśli zrezygnujemy z wszelkich rodzajów zasad, wytycznych, granic, no to wspólnota nie będzie możliwa. I to nawet nie taka jakaś bliska wspólnota, ale nawet luźniejsza wspólnota. Tak. Są takie eksperymenty w niektórych krajach, gdzie likwiduje się znaczną ilość znaków drogowych. I okazuje się, że ruch wtedy się, co z nim się robi? Upłynnia się. Nie? Jest mniej wypadków. Ludzie szybciej podróżują z jednego końca Poznania do drugiego. No, w Poznaniu tego jeszcze nie ma. Nie? Ale słuchajcie, dlaczego to funkcjonuje? No bo z jednej strony rzeczywiście można przeregulować wszystko w życiu. Nie? Także w końcu wszystko stanie i życie będzie niemożliwe. Ale z drugiej strony rezygnacja z części regulacji, zwłaszcza jeśli one są nie za bardzo rozumne i racjonalne, prowadzi do większej swobody i wolności, ale słuchajcie, my możemy żyć w swobodzie i wolności tylko pod warunkiem jakim? No, że jest ociupinka rozsądku, nie? I oleju w naszych głowach. Że nagle ze względu na to, że jakichś tam znaków zabraknie, to nie zacznę jeździć po Poznaniu jak pirat drogowy, nie? Ale jednak jakimiś zasadami będę się kierował. Zasadami, których musiałem się od kogoś gdzieś kiedyś nauczyć. Zgadza się? Przeregulowanie jest głupie, a nawet złe, nie? Ale z drugiej strony, jeśli odrzucimy wszelkie zasady, no to życie też nie będzie możliwe. Słuchajcie, co Pan Bóg robi? Stwarza świat z niczego, nie? Ziemia na początku jest tohu wabohu, czyli pusta i pozbawiona wszelkiej formy. Niektórzy mówią, że to jest ten pierwotny chaos, nie? Może niekoniecznie słowo chaos to najlepiej pasuje, ze względu na to, że w tym tohu wabohu tkwił pewien potencjał. Ale co Pan Bóg z tego robi? Zaczyna to porządkować. Zaczyna to wypełniać, rozświetla ciemności, nie? I powstaje ziemia, powstaje życie. Napełnia się ziemia życiem. Powstaje w końcu ogród. To wszystko jest możliwe dzięki czemu? Dzięki temu, że Pan Bóg w jakiś sposób uporządkował to, co wcześniej było nieuporządkowane, nie? Słuchajcie, brak zasad, brak porządku prowadzi do tego, że społeczeństwa cofają się do tego pierwotnego stanu, tohu wabohu. I w Piśmie Świętym, zwłaszcza prorocy, dokładnie o tym mówią. Jeremiasz, Izajasz mówią, opisują sytuację upadku, zapaści społecznej spowodowanej tym, że no, ludzie przestali przestrzegać pewnych podstawowych zasad etycznych na przykład, nie? I prorocy opisują ten upadek społeczny, tą zapaść społeczną właśnie jak powrót, nie? Jakby cofnięcie się procesu stworzenia do tego pierwotnego tohu wabohu, nie? Do tej pustki, próżności, pozbawionej wszelkiej formy i wszelkiego kształtu. Nie? Będziemy kończyć. Kto z Was oglądał albo czytał Władcę Much? Jeśli nie, gorąco zachęcam. Książka jest bardzo fajna, ale film, zwłaszcza ten starszy, ten taki czarno-biały, jest też całkiem dobry i bliski oryginałowi. William Golding. To jest bardzo ciekawa książka. Nie? Oczywiście można się spierać, czy rzeczywiście tak by się sprawy potoczyły, czy nie. Chodzi o co? Grupa chłopców z takiej elitarnej szkoły brytyjskiej, angielskiej nawet, nie? Najlepsi z najlepszych. Jest jakaś tam wojna atomowa, oni są ewakuowani, lecą samolotem, rozbija się samolot, lądują na wyspie i co? Rajska wyspa. Wszystko na niej jest, nie? Niemalże jak ogród Eden. I co się dzieje? Jest niestety, oczywiście chłopaki od razu zauważają, że trzeba się jakoś zorganizować. Nie? Podział pracy jakiś musi być. Ci zbierają to, tamci zbierają tamto, ci pilnują ognia i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo szybko dochodzi do czego? Nie? Że ci, którzy zachowali odrobinę jeszcze tego nalotu cywilizacji, nie? Którego nabrali, żyjąc w Anglii i chodząc do szkoły, ci stają się coraz mniejszą mniejszością. Mają coraz mniejszy wpływ na całą grupę. Prędzej czy później górę biorą ci, którzy stwierdzą, że tak, zorganizujemy się, ale według prawa dżungli, a nie według rozsądów. W którymś momencie chłopiec, który się nazywa Prosiaczek, mówi, wstaje, nie, przed tymi wszystkimi chłopakami, mówi, co lepsze, czy być bandą wymalowanych dzikusów jak wy, czy rozsądnymi ludźmi jak Ralf. Nie? Ralf jest właśnie tym, który próbuje zorganizować tych chłopaków w oparciu o pewne zasady, których się nauczył w Anglii, w szkole, w rodzinie. Ale kiedy Prosiaczek to mówi, dzicy podnieśli wrzask. Co lepsze, prawo i zgoda, czy polowanie i zabijanie? Znów wrzawa i znów świst w powietrzu. Ralf przekrzyczał hałas. Co lepsze, prawo i ocalenie, czy polowanie i niszczenie? Nie? Niestety. Polowanie i niszczenie, polowanie i zabijanie, banda wymalowanych dzikusów, nie? To, czym chłopcy koniec końców się stają. Po drodze niestety wielu z nich ginie w różnych okolicznościach, nie? Sami nawzajem się zaczynają zabijać. Mamy kompletne cofnięcie się. Tak, oni wciąż tworzą pewną wspólnotę. Ale tu rodzi się pytanie, czy ta grupa zasługuje na miano wspólnoty. Nie? My często mylimy te dwie rzeczy. Wspólnota wymaga czegoś więcej niż zbitej grupy, która wspólnie działa. Wspólnota, zwłaszcza wspólnota, którą moglibyśmy nazwać społeczeństwem, to coś więcej niż kolektyw. Kolektyw istniał w Związku Radzieckim. Nie? Kolektyw istnieje właśnie... Ups, nie, to nie jest żadna, że tak powiem, rasistowska komentarz. Nie, to antropolodzy, że tak powiem, to stwierdzili. Badający prymitywne kultury, nie? Że te wspólnoty działają w inny sposób. Tam nie ma czegoś takiego jak zindywidualizowanie jednostki. Nie? Tam jednostka może funkcjonować tylko i wyłącznie jako część większej całości. Jak tryb w machinie. Nie? Wszyscy robią to samo. Nie ma nie tylko, że podziały jakichś obowiązków i pracy, ale nie ma czegoś takiego, że jednostka od jednostki nie tylko się oczekuje, ale pozwala jej na jakiś trochę inny, odmienny tryb życia, nie? Na jakieś własne zdanie, na jakieś zniuansowanie swojego życia, swojej osobistej tożsamości. Nie? W Związku Radzieckim też tego nie było. Był oczywiście podział pracy, ale generalnie rzecz biorąc, nie, tam wszyscy mieli myśleć w ten sam sposób, mieli kochać to samo, mieli lubić to samo, mieli reagować dokładnie na te same sposoby. Nie? Tam nauki socjologiczne czy psychologiczne nie mogły się za bardzo rozwijać. A jak już ktoś coś wymyślił nowego, to najczęściej kończył w gułagu albo na czym? Na banicji, nie? Ze względu na to, że nie, to było takie mechanistyczne podejście do społeczeństwa. Kolektyw nie jest wspólnotą. Nie? Albo może powiedzmy, jest pewnego rodzaju wspólnotą, ale na pewno nie jest społeczeństwem, dlatego że nie pozwala na zaistnienie jednostki, która jest oczywiście częścią większej grupy, ale jednak posiada pewną swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, w określaniu swoich poglądów, nie? W granicach. Kolektyw zawsze oczekuje takiego bardzo homogenicznego, nie? Jednolitego myślenia, postawy, reakcji i tak dalej. Niestety niektóre kościoły funkcjonują w ten sposób, nie? Zgadza się? Wszyscy mają się ubierać w ten sam sposób, wszyscy mają słuchać tej samej muzyki i to nie chodzi mi tylko i wyłącznie na to, co śpiewamy na nabożeństwie, ale na to, co słuchamy w domach czy w samochodach w czasie podróży. Nie? Wszyscy mają czytać te same książki, wszyscy mają się zajmować wędkarstwem, bo jak ktoś się nie zajmuje, to co? No to nie należy do grupy. Nie? To są społeczeństwa czy też grupy, kolektywy homogeniczne. Chyba starczy na dzisiaj, nie? Albo jeszcze, ostatnia uwaga. Kain i Lamek. Tak, nie istnieje wspólnota bez zasad, nie? Mówimy o tym, że można przesadzić z ilością zasad i zabić wszelką możliwość życia. Z drugiej strony, tu nie chodzi o jakiekolwiek zasadę, nie? Bo ci chłopcy na wyspie, we Władcy Much, nawet ci dzicy też się zorganizowali według jakichś zasad, zgadza się? Że tu znów nie chodzi o zorganizowanie się jako takie, tu nie chodzi o stworzenie po prostu kolektywu, z którym będzie nam lepiej, łatwiej i bezpieczniej, nie? Tu chodzi o to, znów, nie? Czemu te zasady mają służyć? Tu chodzi o pewną równowagę pomiędzy grupą a jednostką, nie? Żeby grupa nie zdominowała kompletnie, całkowicie jednostki. No i z drugiej strony, żeby jednostki nie zaczęły funkcjonować jak luźne elektrony. Nie? Chcemy uniknąć tych dwóch skrajności. To jest ciekawe, że Kain, a wiemy kim był Kain, zbudował pierwsze miasto, zorganizował pewną społeczność, pewną wspólnotę. Nie? To jego potomkowie byli pierwszymi inżynierami, pierwszymi artystami, pierwszymi lutnikami i tak dalej. Nie? Można by powiedzieć, że ten stopień zorganizowania społecznego nie widzieliśmy wcześniej w Piśmie Świętym. A jednak to zorganizowanie było złe. Nie? To nie była anarchia. To nawet nie było, że tak powiem, plemię dzikich, o jakich czytamy we Władcy Much, nie? Ale to zorganizowanie było złe. Dlaczego? Bo było oparte przede wszystkim na przymusie, na przemocy, na fizycznej przemocy i fizycznym przymusie. Lamek jest tym, który mówi, że jeśli ktoś mnie skrzywdzi, to ja mu odpłacę siedmiokrotnie. Co to oznacza? Tam nie było żadnej sprawiedliwości, nie? Tam nie było żadnej normalnych zasad etycznych. Tam nie było moralności. To było właśnie społeczeństwo, które później widzieliśmy zorganizowane w sposób, jaki później widzieliśmy wielokrotnie w historii. Nie? Trzecia Rzesza, Związek Radziecki, Chiny, Mao, albo jeszcze coś tam, Kambodża, Pol Pota. Nie? Co z tego, że mamy kolektyw? Jeśli ten kolektyw zabija jednostkę, zabija indywidualność i przede wszystkim służy tym, którzy siedzą na wierzchu i tak naprawdę żerują na całej reszcie. Nie? To jest wspólnota, to jest kolektyw, w którym ci, którzy są niżej, w niższych warstwach, tak naprawdę zostali pozbawieni wszelkiej wolności w zamian za jakąś tam złudną często obietnicę bezpieczeństwa i stabilności. Nie? Też zasady tak, ale bez przesady, bo przesada zawsze zabija życie. I oczywiście pytanie, jakie zasady, nie? Skąd my je bierzemy? Czy one służą rozwojowi zarówno społeczności, jak i jednostek, które ją tworzą, nie? Ku czemu one nas kierują? Czy rzeczywiście mają na celu nie tylko wyznaczenie pewnych granic, ale także zachowanie jakichś podstawowych zasad sprawiedliwości wewnątrz? Tak, żeby nikt, kto jest pokrzywdzony, nie obszedł się z czym? Z niczym, nie? Żeby ludzie mogli ufać sobie nawzajem, żeby mogli normalnie funkcjonować, pracować, rozwijać się i od czasu do czasu mieć tyle zboża i wina i mięsa, żeby poświętować, nie? I żeby to świętowanie było autentycznym wyrazem radości, nie? Z powodu tego, że my jako wspólnota, my jako społeczeństwo byliśmy w stanie nie tylko przeżyć kolejny rok, ale tak naprawdę poprawić być może o ciupinkę nasz wspólny byt. No dobrze. Słuchajcie, za tydzień przyjrzymy się Staremu i Nowemu Testamentowi. Ze względu na to, że to jest związane z tematem naszym głównym na wiele sposobów, relacja pomiędzy Starym i Nowym Testamentem i też pewne formy, które przymierze, którym Bóg związał się z Jego ludem, funkcjonują zarówno w Starym, jak i w Nowym Przymierzu. No dobrze. To życzę miłej niedzieli.